Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry Państwu, a porannym gościem Radia Zachód jest dziś Stanisław Antoni, drugie imię, nazwisko Iwan. Były senator dwóch kadencji, obecnie działacz partii Porozumienie. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie.
A także wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I może zaczniemy od gospodarki i ekonomii, bowiem wszystko na to wskazuje, że dziś rząd przyjmie założenia do budżetu, pierwszego budżetu od czasu transformacji ustrojowej w Polsce, który będzie pozbawiony deficytu. Bezpieczne posunięcie, posunięcie, na które polską gospodarkę i polskie finanse publiczne już stać w tym momencie, pana zdaniem?
Wszystko wskazuje na to, że jest to odważne, ale realistyczne założenie, bo na razie mówimy o założeniach, bo przecież to dotyczy dopiero budowy budżetu. Proszę zwrócić uwagę, że od 2016 roku ten deficyt budżetowy, który był zakładany w ustawie budżetowej, on nigdy nie był wykonywany. To znaczy, że deficyt był mniejszy i to się poprawiało z roku na rok. Jeżeli w 2016 roku ta różnica była około 10 milionów złotych, jak pamiętam, gdzie miliardów złotych, przepraszam. Tak, także w ubiegłorocznym budżecie to już było około 40 miliardów złotych. I ten deficyt też był niewielki, bo było chyba niecałe 11 miliardów, z tego co dobrze pamiętam. W związku z powyższym, jeżeli dobrze jest skalkulowane, są skalkulowane przychody, z drugiej strony są dobrze policzone koszty, to wydaje się, że przy jeszcze tych jednorazowych zastrzykach pieniędzy, to będzie te 15% z OFE, które będzie przekazane na indywidualne koszty i tam parę innych drobnych pozycji. Wydaje się, że założenie jest ambitne, ale możliwe do realizacji.
4,4% to wzrost polskiej gospodarki w drugim kwartale tego roku. Średnia w całej Unii Europejskiej 1,5. No, tymczasem gospodarka niemiecka wówczas ze wzrostem 0,4%. Największa gospodarka Unii Europejskiej, ściśle związana także z polską gospodarką. Czy to jakoś nie stawia pod znakiem zapytania jednak przyszłości polskich finansów publicznych?
Gdyby polska gospodarka była jednoznacznie uzależniona od niemieckiej, to polskie PKB powinno być już dużo mniejsze, dużo niższe od co najmniej roku, jeżeli nie od dwóch. Widać, że polska gospodarka, eksport polski jest dosyć zróżnicowany te strumienie idą też na kraje pozaeuropejskie, między innymi do Azji. I w związku z powyższym ten wpływ gospodarki niemieckiej znaczący, ale jest amortyzowany przez eksport w tych innych kierunkach. Stąd też, co bardzo cieszy, to nas oczywiście bardzo cieszy. I to pokazuje, że polska gospodarka jest elastyczna. Bardzo ważnym elementem tutaj cały czas trzeba pamiętać to, że mamy własną walutę. I teraz relacja tej waluty do euro jest też takim amortyzatorem, który pozwala utrzymywać eksport na tym bardzo dobrym poziomie. To jest jeden z tych elementów, które kształtują
Ja pamiętam takie deklaracje sprzed 10-12 lat, że już teraz Polska od 2011 wówczas roku miała przyjąć euro, że to tylko same korzyści przyniesie. Jak z perspektywy czasu należy to oceniać? I jak oceniać, jeśli chodzi o przyszłość? Spieszmy się do tej strefy euro, czy niekoniecznie?
No, nie będę tutaj oryginalny, jeżeli powiem, że nie ma się do czego spieszyć. Strefa euro przeżywa kolejne kredyty. Wręcz ostatnio ukazały się takie artykuły i to dziennikarzy niemieckich na przykład, którzy pokazują, że w zasadzie na tym euro to do czasu korzystały Niemcy kosztem innych krajów takich peryferyjnych, bardziej jak Grecja czy Włochy. Natomiast w tej chwili jest duży problem z pobudzeniem gospodarki europejskiej, ponieważ poszczególne kraje nie dysponują tym instrumentem, którym jest właśnie
polityka monetarna
polityka monetarna kraju, bo to jest jeden wspólny worek. Tak.
Dobrze, mówiliśmy o tym, co czeka być może polski budżet w przyszłym roku. Tymczasem szef Komisji Śledczej do spraw VAT Marcin Horała w swoim projekcie raportu z prac komisji zaproponował postawienie przed Trybunałem Stanu byłego premiera Donalda Tuska, Ewę Kopacz oraz byłych ministrów finansów Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka. Chodzi o zaniechania w zakresie uszczelniania polskiego systemu podatkowego. Polityczne szanse na Trybunał Stanu w tej kadencji wydają się nikłe, ale jak należy ten projekt raportu oceniać i ten owoc prac komisji do spraw wyłudzeń VAT?
No, ta komisja pokazała, na pewno pokazała dużą nieporadność, jeżeli nie niezrozumienie w ogóle problematyki gospodarczej. Weźmy pod uwagę pana Rostowskiego, który w momencie, gdy zostawał ministrem, on tam wykładał gdzieś tam, o ile dobrze pamiętam, w Budapeszcie na uczelni Sorosza i w związku z powyższym był tytułowany profesorem. Okazało się, że no, on nie miał odpowiednich kompetencji do tego, ażeby ten problem ogarnąć. Ja przypominam sobie w Senacie wtedy, myśmy inicjowali kilkakrotnie właśnie ten odwrócony VAT na te wrażliwe artykuły. No i muszę powiedzieć, że to nie szło lekko. Ministerstwo tam się temu przyglądało. Potem jakiś czas to wszystko...
Przyglądało, to znaczy przyglądało blokująco, czy przyglądało wspierająco?
Czasem trudno się było rozeznać, czy to jest blokowanie, czy to jest przyspieszenie. No w każdym razie jakiejś dynamiki wielkich działań w tym zakresie nie było widać. No i dopiero zastosowanie narzędzi, które były przygotowane, bo to nie można też tak powiedzieć, tam w ministerstwie pewne narzędzia informatyczne były przygotowywane, tylko mówię, no dopiero zastosowanie tego po zmianie władzy przez
Mówił
rząd.
Pan o swojej działalności senatorskiej, Prawa. Dwie kadencje w Senacie. W 2007 roku został pan wybrany z okręgu lubuskiego, otrzymując 136 153 głosy. Kolejnych wyborach już tych głosów zdecydowanie mniej, 50 kilka tysięcy z ramienia Platformy Obywatelskiej.
Ale przepraszam, to proszę nie tak. 53 tysiące to ja dostałem, ale z trzech powiatów, bo potem już były małe okręgi. Polska została podzielona na 100 części i to te 53 trzeba odnieść do trzech powiatów, a nie do całego województwa.
To mniejsza o te liczby, w każdym razie w obydwu tych wyborach startował pan z ramienia Platformy Obywatelskiej, którą opuścił pan w lipcu 2015 roku.
Tak.
Sądzi pan, że wyborcy pamiętają o tym?
Myślę, że pamiętają, ale też coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że miałem rację. Ja wstępowałem do Platformy po tym, jak AWS się zakończył, rozpad, czy jakby to tutaj nie nazwać. I to było tak, że w obu tych formacjach, zarówno w Prawie i Sprawiedliwości, jak i w Platformie, znalazło się bardzo dużo ludzi, którzy wcześniej byli związani z Solidarnością, czy byli właśnie, czy z AWS-u pochodzili. Z opozycji tak generalnie rzecz biorąc w stosunku do komuny. I wtedy się wydawało mi się, jak wstępowałem, to był 2003 rok, o ile dobrze pamiętam, że program gospodarczy, to jest paradoks właśnie, że ten program gospodarczy, że jest bardziej dynamiczna, że ta partia bardziej gospodarczy, dynamiczny program pokazuje. No potem się okazało to, co się okazało, że po pierwsze brakowało ludzi kompetentnych, ażeby się kompetentnie zająć gospodarką. No a po drugie to nastąpił zdecydowany skręt w lewo. Ja napisałem w swoim oświadczeniu, gdy występowałem, że ja pozostałem w tym miejscu, gdzie byłem w 2003 roku. I proszę sobie do deklaracji ówczesnej Platformy spojrzeć.
To słuchaczy odsyłamy.
To była partia konserwatywna, to była partia promująca wartości.
Teraz już taka nie jest,
i tak dalej.
Pana zdaniem?
No a panie redaktorze, no po co to pytanie? No wystarczy pytanie, zobaczyć
pytanie, ważna odpowiedź.
Od sasa do lasa. Raz się zajmują bardzo nowocześnie po europejsku różnego rodzaju nowinkami, czy też takimi rzeczami jak tam jakieś związki partnerskie, to
dobrze,
tam i tak dalej. A drugim razem potem naraz chcą wracać do korzeni, a potem nie wiadomo co, łączą się z jakimiś ugrupowaniami w Parlamencie Europejskim, no z kim oni szli?
Zostawmy w takim razie opozycję. Jedno krótkie pytanie dotyczące pana kandydowania, tak. Jeśli chodzi o województwo lubuskie. Jedna najważniejsza rzecz, z którą kandyduje pan obecnie do parlamentu, będzie pan kandydował. Co pan chciałby zmienić?
Jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to szczególnie chciałbym się zająć zagadnieniami i dwoma zagadnieniami. To znaczy jedno zagadnienie to jest takie, że my musimy tutaj naprawdę na naszym terenie nowoczesny przemysł rozwijać, taki, który nie będzie wymagał wielkich zapotrzebowań osobowych, bo nas tu jest mało. I ja teraz jako wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej widzę, że wielokrotnie bardzo ciekawe, bardzo nowoczesne inwestycje omijają nas tylko dlatego, że tutaj nas jest za mało. I trzeba to zmienić. Ale druga rzecz, na którą chcę poświęcić czas, to są kwestie szeroko rozumianej infrastruktury. Zaczynając od infrastruktury energetycznej, która jest też słabo rozwinięta na naszym terenie, ale poprzez infrastrukturę drogową, kolejową, szczególnie kolejowa, wymaga, wydaje mi się, dużo nakładów, a to są też mosty, takimi zagadnieniami, ale jeszcze...
Musimy już kończyć.
Tak. To jest też jeszcze, chciałbym się zająć również małą retencją, bo mam sukcesy. Jedyne w województwie zbiornik retencyjny powstał za czasu, gdy byłem wojewodą.
Biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie, jeśli chodzi o opady i klimat, także w naszym województwie, to chyba rzeczywiście dobry kierunek. Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, działacz partii Porozumienie, kandydat do Sejmu, był gościem Radia Zachód.
Dziękuję uprzejmie za możliwość przybycia. Życzę wszystkim słuchaczom miłego, udanego dnia, bo pogoda jest świetna.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.